Z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 1, werset 26. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Matka Boża poślubiona Józefowi, tak chyba w takie wspaniałe małżeństwo. Ona przeczysta dziewica, on mężny, czysty mężczyzna. I nosili w swoim sercu nadzieję. Układali swoje życie, układali swoje plany, być może na pewno dużo ze sobą rozmawiali. Mieli jakieś wyobrażenia o wspólnym domu. I nagle przychodzi anioł. I no, zgodźmy się co do tego, stawia Maryję w trudnej sytuacji. Stawia Maryję w sytuacji wyboru. Z jednej strony to wszystko, do czego przygotowywała się latami. Jej pragnienia, jej oczekiwania, jej marzenia, jej nadzieje. A z drugiej strony głos Boży. Głos anioła, który rozpoznała jako Boży. I Maryja rozważa, zadaje pytanie, jakże się to stanie, i rozważa w swoim sercu i odpowiada tak. Idzie za głosem Bożym, idzie za tchnieniem ducha, idzie za Bożą wolą. Owoc olbrzymi, owoc niepojęty. Rodzi się Syn Boży. Maryja dała się poprowadzić Bogu, dała się poprowadzić Duchowi Świętemu. I jej życie stało się niepomiernie owocne, niewyobrażalnie owocne. Nikt nawet nie mógł sobie wyobrazić, jak może być owocne życie człowieka. Że może być tak bardzo owocny. Udała się na miejsce łaski przygotowane przez Pana. Odpowiedziała na Jego wezwanie, wyszła Mu na spotkanie. Poszła za głosem Ducha Świętego. Zrobiła to, co przez całe życie robił jej Syn. Jezus, który szedł, wiedziony Duchem Świętym, to przyprowadzony przez ducha wszedł na pustynię i w mocy ducha z pustyni wyszedł. I tego ducha oddał na krzyżu. I ten sam duch, który prowadzi Maryję, prowadził Jezusa, chce prowadzić każdego z nas, prowadzi Kościół i chce prowadzić każdego z nas. Tak, Pan Bóg stworzył świat, była kiedyś taka teoria, wiecie, filozofowie, tak, mnożą różne teorie, próbują zrozumieć świat i bardzo dobrze. Taka teoria chyba się nazywała deizm. To znaczy, że Pan Bóg jest jak taki Boży zegarmistrz. Nakręcił zegar, nakręcił świat, nakręcił nas tutaj ludzi, puścił ewolucję w ruch i powiedział, niech sobie to wszystko jakoś idzie, tak? Niech ta sprężyna, niech te wskazówki się przemieszczają, niech to wszystko idzie, nie interesuje mnie to. Oczywiście to nieprawda. Pan Bóg nas stworzył z miłości i otacza nas miłością. Stworzył nas z miłości i dba o swoje dzieci. Takim największym wyrazem miłości Boga do nas jest właśnie to, że oddał swojego Syna. Takie zaświadczenie, co ja jeszcze mogę więcej zrobić dla Ciebie, jak oddać swoje życie za Ciebie. To największy znak. Ale tych znaków miłości Bożej jest nieskończenie wiele. To wszystko, co się dzieje dookoła nas, ten świat, który mówi do nas przez ludzi, przez zdarzenia, przez konkretne sytuacje zwane zbiegami okoliczności, przez przyrodę, Bóg cały czas do nas mówi, otacza nas swoją miłością, bo nas ukochał. I też wyrazem miłości Boga jest to, że dał nam 10 przykazań. I też wyrazem miłości Boga jest to, że te 10 przykazań nam wypełnił miłością. Pokazał, że nie chodzi o prawo, ale chodzi o miłość. Bo nas ukochał. I święty Jan mówi, uwierzyliśmy miłości. Uwierzyliśmy miłości. I to jest takie pytanie do mnie i do każdego z nas. Czy ja wierzę w tą miłość Bożą? Czy ja uwierzyłem miłości? Czy ja uwierzyłem miłości do tego stopnia, że wierzę, że Pan Bóg chce mojego dobra, chce mojego szczęścia, że Jego głos jest głosem zbawiennym dla mnie, że Jego droga jest drogą uświęconą, prowadzącą na skróty do miejsca łaski? Czy ja wierzę w tego Boga, który mnie ukochał i który mnie prowadzi? Nasze życie, jesteśmy osobami, że tak powiem, różnych stanów, tak jak to się tak mówi, tak, małżonkowie, niemałżonkowie, świeccy, duchowny, dzieci gdzieś tutaj bywają czasami, chyba może nie słuchają tej konferencji, ale bywają, tak, ludzie właśnie w wieku średnim, starsi. Jesteśmy osobami różnych stanów, z różną historią życia, z różnym doświadczeniem życiowym, z różnymi problemami, z różnymi troskami. Być może komuś to życie układa się świetnie, być może ktoś jest z tego życia niezadowolony. Być może ktoś ma taką rzutkość w podejmowaniu decyzji, a być może ktoś przed każdą decyzją czuje się nie na swoim miejscu, czuje właśnie takie skrępowanie, że nie wie, co będzie dobre. Być może ktoś w ogóle w swoim życiu nie czuje się na swoim miejscu. A być może ktoś nosi w swoim sercu jakąś obietnicę Bożą, która się od długiego czasu nie spełnia. A być może ktoś nosi w swoim sercu nadzieję. Tak, mam wnuki, będę o nie dbała. Tak, mam dzieci, wychowam je. Tak, mam nadzieję, że ułoży mi się z moim małżonkiem. To nasze spodziewanie się. I to nasze spodziewanie się jest wspaniałe, ponieważ otwiera nas na Pana Boga. W tym spodziewaniu się możemy poprzestać na sobie. Możemy pójść własną drogą. Możemy próbować ogarniać tą rzeczywistość na własną rękę. Możemy podejmować decyzje samodzielnie, samowystarczalnie. Możemy zmagać się sami. Możemy szukać ludzkich recept, czytać poradniki, oglądać telewizję, słuchać rad ludzkich. A możemy też właśnie spróbować zaczerpnąć z tego, co jest już przygotowane. Zaczerpnąć z tej miłości, która jest przygotowana. Z tego pomysłu Bożego na każdą jedną sytuację. Z tego pomysłu Bożego na nasze życie. U Izajasza taki fragment bardzo znany. Myśli moje są nad myślami waszymi, drogi moje są nad moimi, drogi moje są nad waszymi drogami. Nie są waszymi drogami. Pan widzi inaczej niż my, bo Pan widzi serce. Pan widzi, patrzy z wysokości krzyża. Pan widzi i początek, i koniec. Pan widzi głębię, istotę problemu. Patrzy od strony właśnie, od strony serca, nie powierzchownie. I jeżeli zechcemy, możemy próbować poszukiwać tej woli Bożej, poszukiwać Bożego zamysłu, poszukiwać Bożej rady, otwierać się na głos Ducha Świętego. Tak, aby wchodził w to nasze życie. W to nasze życie takie, jakie jest. Być może właśnie ktoś z nas czuje się zabłąkany we swoim życiu. Ma poczucie właśnie obcości, wyobcowania. Nie wie co do czego. Właśnie idzie takim schematem. Praca, dom, sklep. Praca, dom, sklep. Tak. Mówię to obrazowo, ale chodzi o schemat życia. I ma poczucie takiego braku sensu, jałowości. I po co to wszystko? A Duch Święty jest tym, który właśnie prowadzi zabłąkane, do którego wołamy w naszej sekwencji: przybądź Duchu Święty, prowadź zabłąkane. I jest jeszcze, słuchajcie, jak sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, różne, mnie się powiem tak dzisiaj skojarzyło to zabłąkanie z wczorajszym pogodnym wieczorem, bez personaliów, ale baranek uwikłany w zarośla, tak? Tak się miota, tutaj go coś kuje, tutaj coś, prawda, beczy sobie, jest taki zabłąkany, no coś tam chce, ale właśnie no, doświadcza tego trudu i ograniczeń, prawda? Bo jest w schemacie, tak? Jest w jakimś schemacie. I właśnie, Duchu Święty, prowadź zabłąkane. Wyprowadź mnie ponad schemat. Jeżeli ja w swoim życiu będę chciał żyć na miarę swojej racjonalności, no to moje życie będzie na moją miarę. Jeżeli zdecyduję się żyć na miarę racjonalności Bożej, moje życie będzie na Bożą miarę. W Ewangelii Świętego Jana czytamy: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, to mówi Pan Jezus, Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Obietnica Jezusa przed w niebo wstąpieniem, że Duch Święty będzie posłany i doprowadzi nas do całej prawdy i poprowadzi nas. Duch Święty jest tym, który prowadzi, jest przewodnikiem. Jest tym, który prowadzi po drogach Bożych. Jest tym, który przełamuje schematy. Jest tym, który daje odwagę, daje moc, by z czegoś zrezygnować, aby coś uzyskać. Ośmiela, podnosi, pokazuje kierunek. I u świętego Pawła w liście do Rzymian: albowiem ci wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Właśnie, gdy mamy przed sobą taki wybór, robić tak, jak robię, albo pytać Pana Boga, to myślę, że no, we mnie przynajmniej włącza się taka obawa. A nuż Pan Bóg coś powie takiego, że zaprowadzi mnie tam, gdzie ja iść nie chcę. Łatwiej jest nie pytać. Łatwiej jest nie pytać, owocniej jest pytać. Owocniej jest pytać. I właśnie to słowo z listu do Rzymian. Tutaj w pewnej opozycji jest synostwo Boże i bojaźń. Nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, mówi do nas święty Paweł. Czyli jeżeli jest we mnie lęk przed zadaniem Panu Bogu pytania, przed wejściem na Boże drogi, to jest lęk dość naturalny. Anioł do Marii powiedział: nie bój się, niewiasto. Ten lęk jest dość naturalny. A my jesteśmy zaproszeni do tego, aby idąc za Duchem Świętym właśnie w Jego mocy i dzięki Jego mocy ten lęk przezwyciężyć. Aby wejść w to, co jest naszym powołaniem i przeznaczeniem, w synostwo Boże, w dziecięctwo Boże, nie wiem jak to powiedzieć, w córkostwo Boże, tak? Żeby wejść właśnie w to, co jest naszym powołaniem i przeznaczeniem. To jest nasze miejsce. To jest najgłębsza prawda o nas. Jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy synami i córkami Boga. To jest nasza godność, nasze miejsce, nasze powołanie. Jesteśmy w relacji z Ojcem. I to słowo właśnie z listu do Rzymian. Tych, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Synowie Boży dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Aby być prowadzonym przez Ducha Świętego, właśnie trzeba się odnaleźć jako dziecko Boże. Trzeba się odnaleźć w relacji do Ojca. To jest taka szczególna postawa serca. Być dzieckiem Bożym. Postawa serca. Niezależnie od wieku. Dla przykładu. Można być wzrostowo, wiekowo dzieckiem, a tak się wymądrzać, grać dorosłego. Tak? A można być dorosłym i wołać do Ojca jak dziecko. Ta postawa synostwa Bożego to postawa pokory. Pokora to stawanie w prawdzie, nie umniejszanie sobie, ale też nie dodawanie. Stoję w prawdzie, a prawda jest taka: Ojcze, ja jestem Twoim synem, na Ciebie się zdaje, od Ciebie wszystko zależy. I na tą postawę synostwa, można powiedzieć, składają się takie dwa wątki. Z jednej strony ubóstwo. Z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 14. Jezus powiedział: pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Wówczas rozgniewany gospodarz nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich. Ubogi to ten, który pozwala się prowadzić. Ubóstwo nie ma nic wspólnego z naszą zasobnością finansową. Ubogi to ten, który ma wszystko u Boga, który pokłada nadzieję w Bogu. To ten, który ma wszystko u Boga, ma świadomość, że ma wszystko od Boga i może powtórzyć za świętym Pawłem: cóż mam, czego bym nie otrzymał. Ubogi to ten, który pokłada swoją nadzieję i ufność w Bogu, który staje wobec Boga, wyciąga ręce i mówi: nic nie mam. Który przed podjęciem decyzji życiowej, albo nawet decyzji tej większej życiowej, albo tej mniejszej, jakie zakupy zrobić, ja mam takie problemy, tak, co kupić, tak, ja mam takie problemy. Taka mała decyzja, ale też można w każdej jednej sytuacji życiowej stawać z pustymi rękami i pokazywać: Panie Boże, nie mam, ja nie mam pomysłu. Tak, ja miałem 101 pomysłów na swoje życie, na różne decyzje, ale najwyraźniej one się nie sprawdziły. I dlatego może jestem w tym miejscu, w którym jestem. Nie mam, poczucie braku. Sprzeczna z tą postawą ubóstwa jest taka postawa właśnie takiej pychy. Tak, ja mam bogate doświadczenie życiowe, nie takie rzeczy się załatwiało, poradzę sobie. Człowiek ubogi mówi: nie wiem. I to jest chrześcijanin. On nie wie, bo wie Ojciec, bo wie Bóg, bo wie Duch Święty. Ja nie wiem. Ja nie wiem i nie muszę wiedzieć. Zapytam. Człowiek bogaty wie. I drugą stroną tej postawy ubóstwa jest postawa zależności. Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczowie. Nie mam i czuję zależność od Boga. Panie, to Ty masz. To Ty mi to daj. Tylko z Twojej ręki jest dar prawdziwy. Tylko z Twojej ręki jest prawdziwa droga prowadząca we właściwy sposób. Tak, i sprzeczna z postawą właśnie zależności jest taka właśnie postawa samowystarczalności. Jestem zaradny, samodzielny, nikogo nie potrzebuję, Boga nie potrzebuję, sam sobie radziłem, sam sobie poradzę. W modlitwie Ojcze Nasz modlimy się: bądź wola Twoja. To jest modlitwa, którą nauczył nas Pan Jezus. Abyśmy jako dzieci, synowie, córki Boże zwracali się do Ojca. I mówimy: bądź wola Twoja, niech się wypełni Twoja wola w moim życiu. To jest taka modlitwa wielkiej pokory. To jest modlitwa przyznania: ja nie wiem. Ja mam różne pomysły na swoje życie, mam różne pomysły na tą sytuację, która jest dla mnie trudna jutro w pracy. Tak, po ludzku wiem, jakbym podszedł, ale niech się wypełni Twoja wola. Ty pokaż, Panie, jak to ma być. Ja wiem, że Twój pomysł jest dużo lepszy niż mój. Bądź wola Twoja. Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym bardzo się bał, lękał się, wiedział, co na niego przyjdzie. Miał aż krople krwi na czole, pocił się krwią. Wielki lęk. I wołał do Ojca, aby wybawił go od tego. wołał z mocą, wołał w sposób jednoznaczny, stanowczy, pełnym sercem, a jednocześnie mówił: niech się stanie wola Twoja, nie moja, lecz wola Twoja niech się stanie. Pokora Jezusa, tego, który jest cichy i pokorny, cichego i pokornego serca. Pokora Jezusa. I jak mówi Pismo Święte, i został wysłuchany, został wybawiony dzięki uległości. Dzięki uległości został wybawiony. Umarł, ale zmartwychwstał. I nasz trud życiowy, który do nas dochodzi, właśnie może i stawia nas w konkretnej sytuacji decyzyjnej, co zrobić, jak się zachować, właśnie może podpowiadać nam: idź tą drogą, tak przeżyjesz, w ten sposób przeżyjesz. A może być właśnie też taki czas pytania Pana: Panie, a co Ty o tym myślisz? I właśnie ta droga wskazana przez Pana Boga wcale nie musi być drogą oczywistą, a już chyba na pewno nie jest drogą łatwą. Nie jest drogą łatwą, bo jest drogą owocną. I to jest droga zawierzenia, zaufania. Jeżeli byłaby ta droga łatwa, szeroka, przestronna, nie musiałbym ufać Panu Bogu. Nie musiałbym iść za Jego głosem, nie musiałbym mieć przewodnika, bo na szerokiej drodze wszyscy byśmy się zmieścili. Ale droga Boża bardzo często jest wąska. Ale jest Boża, jest owocna. Prowadzi ku naszemu spełnieniu, ku życiu, ku radości, ku pełni. I przewodnikiem na tej drodze jest Duch Święty. Ten, który prowadzi zabłąkane. I w naszej sekwencji też mamy taki fragment. Spójrz z niebiosów wzięty światła Twego strumień, światłości sumień. Mowa o Duchu Świętym, światłość sumień. Spójrz z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Duch Święty jest tym, który jest światłem, oświeca drogę, jest jasnością, kroczy przed nami. I wołamy: spójrz z niebiosów wzięty światła Twego strumień. A gdzie są niebiosa? Moja ręka wskazuje, że tam, ale to niekoniecznie. Gdzie są niebiosa? Niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Niebo jest w tabernakulum. Niebo jest w Słowie Bożym. Niebo jest w Twoim sercu, w moim sercu. Tu są bramy do nieba. Tutaj spotykamy się z Duchem Świętym. Tu jest właśnie to sanktuarium, to miejsce spotkania Ducha Świętego. To miejsce pytania Go: Panie, jaka jest Twoja wola? Panie, nie wiem, co uczynić, proszę, powiedz. To jest to miejsce spotkania z Duchem Świętym i rozważania. Maryja nosiła te wszystkie sprawy w swoim sercu i rozważała. Nasze serce, miejsce rozważania. Bo Pan mówi do nas przez właśnie konkretne wydarzenia, sytuacje ludzi, przez naukę Kościoła. I podejmując decyzję, wybierając, co jest wolą Bożą, jakoś jesteśmy zaproszeni do tego, żeby to wszystko rozważać. I właśnie też idąc w stronę wypełnienia naszej nadziei. Każdy z nas w czymś pokłada nadzieję. Ja nie chcę tego narzucać, ale tak mi się wydaje. Ja pokładam w czymś nadzieję. I no, nie narzucam tego, pokładamy w czymś nadzieję. Tak? Zakładam, że tak. I właśnie ta nadzieja jest, no właśnie, też źródłem naszej witalności, jest takim motorem naszego życia. Mam nadzieję, jest po co żyć. Nadzieja. I ta nadzieja jest jakoś cały czas przed nami. Ona się Daj, Panie Boże, kiedyś ziści i wierzymy, że się ziści. Ale póki co jesteśmy w drodze. I też możemy pomagać właśnie, żeby ta nadzieja się ziściła. Żeby ta nadzieja się ziściła, właśnie warto iść w jej stronę drogami Bożymi, drogą Bożą. I właśnie takie słowo z listu do Rzymian. Nadzieja zawieść nie może, bo miłość Boża rozlana jest w sercach waszych przez Ducha, który został wam dany. To, co mówimy. Duch Święty, miejsce spotkania, serce, sanktuarium. Duch Święty został dany, tak, od czasu Chrztu Świętego. A zatem nadzieja zawieść nie może, bo mamy Ducha Świętego. Bo Duch Święty chce nas prowadzić i oddaje się nam, oddaje się naszej decyzji, czy my zechcemy dać się Jemu prowadzić. Dzięki temu przewodnikowi, dzięki naszemu Duchowi Świętemu, ta nadzieja jest niezłomna. Ta nadzieja po prostu zawieść nie może, bo kroczymy w jej stronę za Duchem Świętym. Kochani, i tak jeszcze już na koniec kilka takich uwag praktycznych. Jeżeli właśnie mamy jakąś decyzję do podjęcia albo po prostu doświadczamy trudu, właśnie takiego nieładu w swoim życiu, warto uciekać się do Pana Boga, właśnie warto się modlić. Czasami być może ktoś doświadcza z nas takiego właśnie marazmu. A tego mi się nie chce, nic mi się nie chce, czas przecieka przez palce, to wszystko się jakoś tak rozchodzi, kolejny dzień za dniem i tak dalej. I później wieczorem albo po tygodniu pytanie, co ja tak naprawdę zrobiłem, czy to było pożyteczne, jak to posunęło moje życie do przodu. I można sobie wtedy postawić pytanie, czy warto na drugi dzień zmagać się tak samo jak dnia poprzedniego, czy może warto, no skoro nie wiem co robić, wezmę, poczytam Pismo Święte, pójdę na adorację, pobędę z Panem. I to właśnie trwanie z Panem, czy na adoracji, czy pójście na Eucharystię, czy czytanie Słowa Bożego, to już jakby samo w sobie jest dobrym spędzeniem czasu. A w dodatku jest takim momentem, który oświetla nasze życie, który właśnie jest tą światłością sumień, jest słupem Bożego światła, rzucającym, pokazującym drogę. Właśnie, bo Pan mówi także na adoracji, czy podczas czytania Pisma Świętego, podczas Eucharystii, podczas kazania, tak. I jak jakoś tak ustalimy, rozeznamy wolę Bożą, i pójdziemy za tym, to też uporządkowaniu ulegnie nasze życie. Mówimy do Ducha Świętego, przybądź Duchu Święty, oschłym wlej zachętę. To rozpoznanie woli Bożej będzie zachętą dla naszej osłości, wyznaczy kierunek drogi, pokaże sens. Przed każdą decyzją możemy właśnie zapytać Ducha Świętego: Duchu Święty, jaki jest Twój pomysł? I modlić się o taką wolność serca. A tak, żeby to nasze pytanie Ducha Świętego nie było pytaniem aż do momentu, kiedy wola moja okaże się wolą Bożą. Właśnie, żeby zachować, pytając Pana Boga o Jego wolę, o Jego drogę, prosząc Ducha Świętego o przewodnictwo, zachować wolność serca. Może być tak i może być tak. I ta decyzja jest dobra, i ta decyzja jest dobra. Panie Boże, pokaż, jaka jest Twoja wola. Jeżeli do takiego rozeznawania nie będziemy podchodzić z wolnością serca, to nasze rozeznawanie bardzo często może się sprowadzić po prostu do naginania woli Bożej do moich upodobań. Bardzo ważna jest wolność serca. I też warto właśnie pytać Pana Boga nie tylko o środki, ale także i przede wszystkim o cele. To znaczy, Panie Boże, ja już wiem, co ja mam robić, Ty mi tylko pokaż jak. Tak? A właśnie może warto, Panie Boże, Ty pokaż mi, co ja mam robić. Gdzie jest ten cel, to miejsce łaski, do którego chcesz mnie doprowadzić? I pokaż mi też, jak to mam robić. Innymi słowy, starajmy się nie zapraszać Ducha Świętego do naszych planów, ale starajmy się odczytać plany Ducha Świętego i w niej się włączyć. Dajmy się właśnie pociągnąć Duchowi Świętemu. Właśnie pozwólmy się poprowadzić, idąc za światłem, ale też pozwólmy się porwać w tą myśl Ducha Świętego, w to pragnienie Ducha Świętego, w to, czego On od nas oczekuje. Właśnie tak jak Maryja, ona miała swoje bardzo dobre, wspaniałe, szlachetne plany, ale dała się poprowadzić, poszła za światłem i dała się właśnie pociągnąć Duchowi Świętemu. I też myślę, bardzo ważne, jeżeli chcemy jakoś otwierać się na wolę Bożą, na głos Boży, jest to, aby pytać Pana Boga na serio. To znaczy, nie pytać z ciekawości, to znaczy na zasadzie takiej, no, mam ważną decyzję, Panie Boże, do podjęcia, koleżanka radzi tak, kolega tak, moje doświadczenie mi mówi tak, a co też Ty, Panie Boże, mi powiesz? I później to zbiorę i głos Boży głosem w dyskusji. Tak? Więc właśnie, jakoś i tak, jakiś, jak tak czuję w swoim sercu, właśnie do tego, żeby pytać na serio, trzeba mieć odwagę. Powiem Wam taki banalny przykład. Przepraszam. W szafce tam rekolekcyjnej były ciastka. Ja sobie wziąłem jedno ciastko i kusiło mnie, żeby wziąć drugie. Tak sobie myślałem, zapytam Pana Boga, co on na ten temat sądzi. Ale tak walczę, że nie, bo zapytam i powie mi, że nie. Słuchajcie, stanę na wysokości zadania, nie wziąłem drugiego. Słuchajcie, ale tak czy siak, wiecie, to jest strasznie banalny przykład. Ale właśnie, no do tego, żeby, wiecie, bo tak chodzimy po tym świecie, ludzie chodzą, chodzimy, chodzę ja, mówimy, taki jestem nieszczęśliwy, Panie Boże, żebyś Ty się mną zainteresował chociaż, żebyś Ty mi pokazał, no ja już tak chodzę do tego kościoła, chodzę na tę adorację, pytam, prawda? A Pan Bóg, tak, On chce mi powiedzieć, ale On chce być traktowany na poważnie. Jak ja go będę pytał na zasadzie uczestnika w dyskusji, no to dostanę głos jako uczestnika w dyskusji. A jak ja go zapytam, Panie Boże, tak, cokolwiek nie usłyszę od Ciebie, jeżeli rozpoznam, że to jest Twój głos, to ja za Nim pójdę. Wierzę w to, że Pan Bóg odpowie. Że Pan Bóg przyjdzie. No i później trzeba być temu wiernym. Tak. Kochani, i tak też powiem, rozeznawanie duchowe to jest sprawa, właśnie rozeznawanie, natchnienie. Warto iść za natchnieniem, tak? Że jest natchnienie do czegoś dobrego i czasami moja ospałość, moje lenistwo, moje niechcenie mi się, mnie przed tym hamuje. Warto za tym iść, jeżeli to jest dobre natchnienie, tak? Ale też właśnie to jest też wątek taki, czyli natchnienie od Ducha Świętego, które przychodzi właśnie od świata, od ludzi, z głosu Kościoła, prawda? Też jest kwestia rozeznania, jakie to jest pragnienie i jakie to jest natchnienie, tak? I to może być właśnie natchnienie, trudno to rozeznać, tak? Natchnienie może być właśnie od ducha dobrego, od ducha złego, może być od ducha ludzkiego. Rzecz jakoś trudna. Święty Ignacy Loyola no, opracował cały zespół reguł, które jakoś pokazują, pomagają w rozeznaniu. No i powiem tak, nie będę o tym mówił, bo już czas, tak? I zresztą to by wymagało, no całe rekolekcje są temu poświęcone. Ja może tak zasygnalizuję dwa, trzy wątki z tego. Pierwsza rzecz, jeżeli chcemy iść za głosem Bożym, warto badać motywację swojego serca. Dlaczego ja chcę tu być, a nie tam? Dlaczego rozmawiam z tym, a nie z tamtym? Dlaczego chcę podjąć tą decyzję, a nie tamtą? Badać swoje serce. Co mnie do tego skłania? Czy mówiąc tak, przekładając na konkret, o, tamten się źle zachował, zwrócę mu uwagę, tak się nie robi w kościele, papierków się nie rzuca, prawda? I teraz jest pytanie, moja motywacja serca, czy ja to robię z miłości? Że tak powiem, gorliwość o dom Boży mnie pożera? Czy ja to mówię, aby okazać drugiemu wyższość? Tak? Czyli badać motywy, jakie mną powodują. Druga rzecz, to wprost od świętego Ignacego, przy ważniejszych decyzjach. Święty Ignacy mówi tak, masz ważniejszą decyzję, masz decyzję do podjęcia, tak? Wolność serca, żyj jeden dzień tak, jakbyś podjął decyzję w lewo, żyj drugi dzień tak, jakbyś podjął decyzję w prawo i zobacz, czy towarzyszy ci pokój serca pierwszego dnia i drugiego dnia. Kiedy towarzyszy pokój serca? Pokój serca jest takim probierzem, pieczęcią, że to jest wola Boża. I oczywiście to, co rozeznamy jako wolę Bożą, no, musi być zgodne z nauką Kościoła. Nie? To jest podstawowy weryfikator. No, jeżeli coś jest niezgodne z nauką Kościoła, to na pewno zgodne z wolą Bożą nie jest. Kochani, i właśnie święty Ignacy Loyola, dużo reguł, dużo różnych zależności, a można po prostu też próbować, można próbować iść jakoś na skróty. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie powtarza się wezwanie: uczyń serca nasze według serca Twego, Jezu cichy i serca pokornego. Niech moje serce będzie takie jak Twoje serce. A serce Jezusa było jednoznaczne. Nigdzie w Ewangelii nie ma takiej sytuacji, żeby Jezus, nie wiem, rozważał, zastanawiał się, pójdę w tą, nie, jednak pójdę w lewo, nie. I On cały czas wiedział, czego chce. Karmił się wolą Bożą, wola Boża była Jego pokarmem. Jego serce było scalone, jednolite. Uczyń serca nasze według serca Twego. I serce Maryi, niepokalane. Też serce nierozbite grzechem, niemiotane w prawo i w lewo. Serce, gdzie nie ma właśnie, gdzie rozum nie mówi co innego, a emocje co innego. Gdzie serce, które jest takim motorem człowieka, ośrodkiem decyzyjnym, jest jednoznaczne i idzie za Jezusem. Więc idźmy za Jezusem, za Maryją, za Duchem Świętym. Pozwólmy się prowadzić. Amen.
Kochani, zbywajmy chwilę w ciszy.